No więc witam Was na kolejnej godzinie biblijnej na temat Apokalipsy i przypominam, że ostatnio już dwukrotnie mówiliśmy na temat Armagedonu. Pamiętacie, iż Armagedon zakończy się totalną porażką zgromadzonych wojsk aż 10 państw, 10 królów. Pamiętacie, iż mówiliśmy, iż zginie w tejże bitwie około 200 milionów ludzi. To wynika z Apokalipsy. I to ten straszliwy, niespotykany pogrom nastąpi z czterech powodów. Z czterech różnych powodów. Mówiliśmy o jednym z nich. Moc zbliżającego się Króla Chwał, Króla Pana Panów Jezusa Chrystusa. Jego moc będzie tak potężna, że zgromadzone tam armie dosłownie zostaną, jak mówiliśmy, tak jak winne grona zduszone, tak oni zostaną zduszeni, jednym słowem zostaną sprasowani, dosłownie rzecz biorąc. Całe to pobojowisko wypełni się ludzką krwią do wysokości końskich wędzideł. O tym już mówiliśmy. Ale to nie będzie jedyny powód, dla którego taka masa ludzi w bitwie Armagedon zginie. W pewnym momencie zdezorientowani żołnierze, także o tym wspominałem, zaczną się nawzajem mordować, wybijać. I o tym bardzo wyraźnie mówi prorok Zachariasz już w Starym Testamencie. Jeśli macie Stary Testament, otwórzcie księgę proroka Zachariasza. Będziemy dzisiaj parokrotnie do niej nawiązywać. Otwórzcie proroka Zachariasza. To jest strona 1017 i czytajmy z 14 rozdziału dwa pierwsze wiersze i wiersz 13. Z 14 rozdziału dwa pierwsze wiersze po to, żeby się przekonać, że rzeczywiście Zachariasz mówi o bitwie Armagedon, a nie o II wojnie światowej, ani o I wojnie światowej. Oto czytamy w 14 rozdziale, w 1 i w 2 wierszu tak. Oto nadchodzi dzień Pana, gdy będzie dzielił w Twoim gronie łupy odebrane Tobie i zbiorę wszystkie narody do walki z Jeruzalem. Miasto będzie zajęte, domy splądrowane, kobiety zhańbione, połowa miasta pójdzie w niewolę, lecz resztka ludności nie będzie usunięta z miasta. I teraz wiersz 13. W owym dniu wpadnie na nich za sprawą Pana wielka trwoga, tak, że jeden chwyci drugiego za rękę, a inny podniesie rękę przeciwko ręce drugiego. A więc Dzień Pana, wszędzie, gdzie jest mowa o Dniu Pana, jest to najczęściej odniesienie do przyjścia Pana Jezusa. A przyjście Pana Jezusa, w tym dosłownym tego słowa znaczeniu, nastąpi właśnie wówczas, gdy Jezus wraz z oblubienicą przyjdzie, by położyć kres rebelii narodów, które wyruszyły, by walczyć z Izraelem, by zniszczyć Izraela. A więc gdy ten dzień Pana nastanie, jak czytaliśmy, gdy zagrażać będzie to niebezpieczeństwo Izraelowi, połowa miasta zostanie już zajęta, kobiety będą zhańbione, wtedy, gdy Pan przyjdzie, nie tylko tchnieniem swoich ust w tej sytuacji zacznie rozprawiać się z wrogami, przeciwnikami, ale także czytaliśmy, że jedni wystąpią przeciwko drugim, jeden przeciwko drugiemu podniesie swoją rękę. To będzie drugi powód, dla którego takie tłumy, czy nastąpi tak niespotykany pogrom. Trzeci powód, dla którego tyle ludzi zginie, to będą choroby i plagi. Przeczytajcie o wiersz wyżej, wiersz 12, 14 rozdziału Księgi proroka Zachariasza i popatrzcie, co tam jest napisane. A taka będzie plaga, jaką Pan dotknie wszystkie ludy, które wystąpiły zbrojnie przeciwko Jeruzalemowi. Ciało każdego, kto stoi jeszcze na nogach, będzie gnić. Jego oczy będą gnić w oczodołach, a język zgnije w jego ustach. A więc te zgromadzone armie, te tłumy wojsk, które tam będą, będą przeżywać gehennę także z powodu plag. Niektórzy komentatorzy biblijni powiadają, że prawdopodobnie wyzwolona będzie broń biologiczna, z którą te armie tam nadciągną. W popłochu, w przerażeniu pojemniki z bronią biologiczną zostaną otwarte i ta broń biologiczna, te różne choroby w tych pojemnikach trzymane zaatakują tychże, którzy przyszli, by walczyć tą bronią z Izraelem. I teraz ta broń biologiczna, te różne zarazki zaczną atakować tych ludzi. Jak to straszne będzie, to zobaczcie, że ciało żołnierzy będzie gnić tak, jak będą stać. Będą dotykać, ta broń będzie dotykać ich oczu, będą gnić ich oczy, jak czytaliśmy, w oczodołach, a także języki w ich ustach. A więc to będzie dopełnienie tragizmu. Po czwarte, o tym już także wspominałem, czwartym powodem takiego zniszczenia tych armii będzie końcowe trzęsienie ziemi połączone z gradobiciem. O tym czytaliśmy w Apokalipsie w 14 rozdziale, wierszu 18 i 21. A więc w Apokalipsie w rozdziale 14, wierszu 18 i 21 jest mowa o trzęsieniu ziemi. O trzęsieniu ziemi. W 18 wierszu czytamy: jeszcze inny anioł wyszedł z ołtarza, a ten miał władzę nad ogniem i zawołał donośnie, donośnie na tego, który miał ostry sierp, mówiąc: zapuść swój ostry sierp i obetnij kiście winogron, gdyż dojrzały jej grona. I potem jest dalej mowa, w wierszu 19, o tłoczeniu, a dalej jest powiedziane, a dalej w wierszu, w rozdziale, i w rozdziale 16, przepraszam bardzo, w rozdziale 16, wierszu 20 i 21, 19 i 21 jest mowa o tym wydarzeniu, które zasygnalizowałem. I rozpadło się wielkie miasto na trzy części i legły w gruzach miasta pogan. I zresztą wiersz 18, przepraszam. I nastąpiły błyskawice i donośne grzmoty i wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd człowiek istnieje na ziemi, tak potężne było to trzęsienie. W wyniku tego trzęsienia, czytamy, zniknęły wyspy, zniknęły góry, a wiersz 21 powiada: i spadły z nieba na ludzi ogromne cetnarowe kawały gradu, a ludzie bluźnili Bogu z powodu plagi gradu, gdyż plaga ta była bardzo wielka. Bibliści obliczają, że te cetnarowe kawały gradu będzie to grad o wielkości 50 kilogramów. A więc to wszystko dopełni tragizmu tych armii, które przyjdą, aby walczyć z Izraelem, a pośrednio z Chrystusem Jezusem. Bo one, te armie, wyjdą inspirowane przez Antychrysta, przez Trójcę Diabelską do walki nie tylko z Izraelem, ale także po to, by nie dopuścić nadchodzącego Króla Królów. I ciągle zdumiewam się nad tym, jak może być nierozsądny, wręcz, wybaczcie za słowo, głupi człowiek, który chce się zmierzyć jako pyłek, jako nic z Wszechmogącym Bogiem. Jaki jest rezultat tego, to już o tym mówiliśmy. Idąc dalej, trzeba powiedzieć, że klęskę poniosą nie tylko zgromadzone tam armie, ale klęskę poniesie także cała Trójca Diabelska. O tym także już mówiliśmy, że Antychryst zostanie złapany i wrzucony do jeziora ognistego. Również fałszywy prorok zostanie złapany i wrzucony do jeziora ognistego. Natomiast diabeł, szatan zostanie związany na 1000 lat. I w ten sposób Król Królów, Pan Panów, Syn Boży, Jezus Chrystus rozprawi się z wrogami Izraela, a jednocześnie ze swoimi wrogami, którzy nadciągnęli, aby nie dopuścić do jego powtórnego przyjścia. Bo w zasadzie, bracia i siostry, to będzie to powtórne przyjście. To wcześniejsze przyjście, zwane paruzją po Kościół, o którym mówiliśmy jeszcze będąc w wapienicy, to nie jest de facto powtórne przyjście. Dlatego, że w tym przyjściu po oblubienicę nogi Chrystusa nie spoczną na ziemi, On tylko przyjdzie na połowę drogi, na powietrze, a Kościół zostanie doń pochwycony. Tym razem po rozgromieniu wrogów Jezus stanie swoimi stopami na ziemi. Staną Jego stopy ponownie na Górze Oliwnej. O tym czytamy znowu w księdze proroka Zachariasza. W księdze proroka Zachariasza, tak jak powiedziałem, do tej księgi dzisiaj będziemy w miarę często nawiązywać. I dlatego jeszcze raz sobie ją otwórzcie. Księga proroka Zachariasza, 14 rozdział, 4 wiersz. 14 rozdział, 4 wiersz. Znowu zwróćcie uwagę, ponownie zwróćcie uwagę na wiersz pierwszy. Oto nadchodzi dzień Pana. Oto nadchodzi dzień Pana. I teraz czytajmy w kontekście tego nadchodzącego dnia Pana, co się będzie działo dalej. Dziać się będzie, w wierszu trzecim jest mowa o tym, że wyruszy Pan i będzie walczył z tymi narodami, jak zwykł walczyć w dniu bitwy, a więc to jest nawiązanie do bitwy Armagedon. A wiersz czwarty powiada, jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciwko Jeruzalemu, od wschodu. Także Góra Oliwna rozpadnie się w środku na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę. Połowa góry cofnie się na północ, a druga połowa na południe. A więc po zakończeniu bitwy Armagedon powiada Zachariasz prorok, że Jezus, nogi, stopy Pana Jezusa staną z powrotem na Górze Oliwnej. Chciałbym uprzejmie wam, siostry i bracia, przypomnieć, że to właśnie z Góry Oliwnej Pan Jezus był zabierany do nieba. Pamiętacie? Może nie szukajcie, żebyście potem nie musieli znowu księgi proroka Zachariasza szukać. Ja przeczytam wam z Dziejów Apostolskich, z pierwszego rozdziału, wiersz jedenasty. I oto czytamy w wierszu jedenastym tak. I rzekli aniołowie, może wiersz dziewiąty jeszcze, a gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed oczu ich. A gdy tak patrzyli uważnie, jak on się oddalał ku niebu, a oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich i rzekli, mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc z niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, która leży w pobliżu Jerozolimy w odległości drogi na jeden sabat. A więc z tego wynika, że Jezus był zabrany do nieba z Góry Oliwnej. I na Górze Oliwnej jest tam umieszczony pewien znak, pewien symbol, czy powiedzmy pewna pamiątka, iż z tego miejsca, z którego miejsca prawdopodobnie Jezus żegnał się, na którym żegnał się Jezus ze swoimi uczniami i z którego został zabrany. I oto teraz ten Jezus po iluś tam setkach lat wraca i jego stopy z powrotem dotykają Góry Oliwnej. I tak jak powiedziałem, to w zasadzie jest to drugie przyjście. To jest to rzeczywiste drugie przyjście, bo jego stopy, tak jak zostały oderwane podczas zabierania, tak teraz z powrotem zostanęły na Górze Oliwnej. I zwróćcie uwagę, jak mocarny jest ten, o którym mówimy, jak potężna jest moc tego, o którym mówimy. Gdy tylko jego stopy stanęły na Górze Oliwnej, to nawet Góra Oliwna, po której tysiące pielgrzymów każdego dnia przechodzi, tłumy ludzi tam przecież przechodzi przez tę górę, zwiedza tę górę, tłumy ludzi tam mieszka, ale gdy stopy Pana Jezusa dotknęły tylko Góry Oliwnej, Góra Oliwna nie wytrzymała tej potęgi, Jego chwały i Jego mocy i rozdzieliła się na połowę. Widzicie, Góra Oliwna nie wytrzymała potęgi Jego mocy. A kimżeż jesteś Ty, o człowieku, który ciągle się spierasz z Bogiem i ciągle Ci się wydaje, że potrafisz się Mu przeciwstawić? Zauważcie, że góra nawet zareagowała na skutek Jego potęgi. Czy sobie teraz wyobrazisz, że będziesz musiał stanąć ze swoimi grzechami, ze swoim obciążonym życiem, przed tym, przed którym nawet góry się osuwają? Czyż niebezpieczniej jest i nie bardziej błogosławioną jest rzeczą należeć do Niego i mieć Jego poparcie i Jego względy i liczyć na Jego miłość i na Jego moc? Błogosławiony człowiek, który polega na Panu, który uczynił Pana fundamentem swojego życia, bo zauważcie, że jest to nie byle jakaś ludzka moc, to jest moc Syna Bożego Jezusa Chrystusa, przed którym nawet Góra Oliwna się rozpadnie w środku i wytworzy się coś w formie doliny. I co będzie dalej? Gdy stopy Pana Jezusa Chrystusa dotkną Góry Oliwnej, gdy stanie On na Górze Oliwnej, gdy znowu powróci na Górę Oliwną. Co będzie dalej? Co będzie dalej, to byśmy musieli zapytać Jana, a więc wrócić do Apokalipsy. Musielibyśmy wrócić do Apokalipsy, by zapytać Jana, co on dalej widział w momencie, gdy Pan Jezus Chrystus stanął na górze Oliwnej. Czytamy w 20 rozdziale, już jesteśmy w 20 rozdziale, czytamy wiersz 4. Dzisiaj będziemy rozważać cały czas na temat wiersza 4, ponieważ jest tu tyle zdarzeń, które musimy bardziej szczegółowo mówić. I oto pierwsze zdarzenie, które nastąpi po tym, jak nogi Pana Jezusa staną na Górze Oliwnej, jest tak przedstawione. I widziałem, pisze Jan, trony i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu. I to jest to pierwsze wydarzenie. Zatrzymajmy się na razie na tym, bo za chwilę w dalszej części tego wiersza są opisane już inne wydarzenia. To pierwsze wydarzenie po zakończeniu bitwy Armagedon, po tym jak stopy Jezusa dotkną Góry Oliwnej, jak staną na Górze Oliwnej, będzie to, że ustawione zostaną trony, a na tych tronach usiądą ci, którzy otrzymali prawo sądzenia. I tak się zastanawiam, czy możecie mi powiedzieć, kto to otrzymał prawo sądzenia? Dla kogo ustawione zostaną te trony, na których usiądą, by sądzić? Kto to będzie? Co to będą za sędziowie, którzy będą sądzić? Za chwilę powiemy, kogo będą sądzić, ale zastanówmy się w tej chwili, kto będzie sądził. Oczywiście Pan Jezus, ale będzie też ława przysięgłych siedząca na tronach. Kto to będzie? Wystarczy, bracia i siostry, że odwołamy się do wypowiedzi apostoła Pawła z pierwszego listu do Koryntian. W pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale 6, apostoł Paweł wyjaśnia nam tajemnicę tych tronów i tych, którzy będą sądzić. Oto w szóstym rozdziale czytamy tak. W szóstym rozdziale czytamy tak. Czy śmie ktoś z was, mając sprawę z drugim, procesować się przed niesprawiedliwymi zamiast przed świętymi? Jest to retoryczne pytanie. Paweł je stawia w formie przygany. Jakżeż wy, wierzący ludzie, idziecie do świeckiego sądu, aby dochodzić sprawiedliwości? Przecież ci ludzie, chciałoby się powiedzieć, mają nieoświecone umysły. Działają według nieoświeconych umysłów. I wy idziecie do nich, Paweł to gani. Paweł gani ten sposób postępowania. Ale dalej przechodzi do tematu, który nas interesuje. Czy nie wiecie, że święci świat sądzić będą? A jeśli wy świat sądzić będziecie, to czyż jesteście niegodni osądzać sprawy pomniejsze? Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziecie? Będziemy cóż? Dopiero zwykłe sprawy życiowe. Więc jak myślicie, kim będą ci, dla których ustawiono trony? Kim będą ci, którzy otrzymali prawo sądu? Będzie to Kościół, będzie to oblubienica, albo używając słowa apostoła Pawła, będą to święci. Święci, którzy wraz z Chrystusem teraz stąpili z powrotem na ziemię. Dla nich, jak czytaliśmy, ustawione zostaną te trony i oni będą sądzić. Ten sąd, który się tu odbywać będzie, bracia i siostry, to nie jest sąd ostateczny, żebyście przypadkiem nie pomylili. To nie jest sąd ostateczny, tak zwany sąd przed wielkim białym tronem. Taki będzie miał miejsce, ale dopiero w rozdziale 20 od wiersza 11, o nim będziemy mówić w przyszłości. To będzie ostateczny sąd przed wielkim białym tronem. Tam się zmieni sceneria, kto inny tam będzie sądził, kto inny będzie sądzony. To jest sąd, który nazywa się, który bibliści, teolodzy nazywają sądem nad żywymi. A więc ten sąd to będzie sąd nad żywymi. Wyjaśnię, o co chodzi. Nie wszyscy ludzie brali udział w bitwie Armagedon i w związku z tym nie wszyscy zginęli. Powiedzieliśmy, że zginęło około 200 milionów ludzi, ale przecież na ziemi żyć będzie zdecydowanie więcej ludzi. Poza tym prawdopodobnie w Armagedonie nie uczestniczyli starcy, no bo ze względu na swoją już na swój zaawansowany wiek nie byli powołani do armii. Najprawdopodobniej w Armagedonie nie uczestniczyły kobiety, chyba że były wojskowymi. No to tak, żołnierzami były kobiety, ale nie wszystkie. Nie uczestniczyły dzieci. One pozostały, a więc ci ludzie pozostali gdzieś w jakichś miejscach kuli ziemskiej. Oni nie zginęli. A zatem, co teraz z nimi począć? Co teraz z nimi począć? Oni teraz będą przywołani właśnie przed ten sąd, przed sąd żywych. Tu nie będzie żadnego zmartwychwstania. Po prostu ludzie, którzy nie zginęli na skutek działania plag, czasz Bożego gniewu, albo których nie wykończył Antychryst, albo nie zginęli i nie zginęli w bitwie Armagedon, teraz coś trzeba z nimi zrobić. A więc zostaną przywołani na tak zwany sąd żywych. Sąd żywych. I o tym sądzie mówi już Stary Testament. Mówi już Stary Testament, ale mówi także Nowy Testament. W Starym Testamencie o tym sądzie czytamy w księdze proroka Joela. W księdze proroka Joela w trzecim rozdziale czytamy o tym sądzie od wiersza szóstego. Od wiersza szóstego. Strona 974, strona 974 od szóstego wiersza czytamy o tym sądzie. Bo oto w owych dniach i w owym czasie, gdy odmienią los Judy i Jeruzalemu, zgromadzę Właśnie o tym mówimy. Zgromadzę wszystkie narody i sprowadzę je do Doliny Jozafata. A więc do tej Doliny Jozafata i tam się z nimi rozprawię. A więc tam będzie dokonywana rozprawa, sądzenie tych narodów, które zostały po bitwie Armagedon. I zdumiewające jest, bracia i siostry, zdumiewające jest to, że sąd nad żywymi odbędzie się w tym miejscu, w którym praktycznie Jezus został zdradzony, gdzie Judasz pocałunkiem swoim wydał Pana Jezusa. Teraz ten, który został zdradzony, przez Judasza, teraz zasiądzie na tronie, aby sądzić narody. I teraz posłuchajcie, co będzie jak gdyby przedmiotem sądu. Nie wiem, czy dobrze się wyraziłem. Z czego będą ci ludzie rozliczani, których Pan zgromadzi do Doliny Jozafata? Okazuje się, że, i zaraz w Nowym Testamencie też tego poszukamy, okazuje się, że tematem sądu, czy sądzeni będą ludzie ze względu na jedną rzecz. Jaką? Czytajmy jeszcze raz. Zgromadzę wszystkie narody, sprowadzę je do Doliny Jozafata i tam się z nimi rozprawię z powodu mojego ludu i mojego dziedzictwa Izraela. Ponieważ rozproszyli je między ludy pogańskie i podzielili mój kraj. O mój lud rzucali losy, dawali chłopca za ladacznicę, a dziewczynę sprzedawali za wino, aby pić. Za co? Co? O co, za co będzie sądzony cały lud? Za co będą sądzeni? Co będzie przedmiotem sądu? Jednym słowem możemy powiedzieć tak, że sądzone będą narody za ich stosunek do braci pańskich. Zaraz wam to w Nowym Testamencie pokażę. Że gdy Pan Jezus mówi o braciach swoich, to ma na myśli Izraela. A więc okazuje, z tego fragmentu także tu wynika, że zgromadzone na sądzie żywych narody będą się rozliczać przed Panem, przed Jezusem za ich stosunek do Izraela. A więc jaką postawę zajęli wtedy, gdy antychryst, wściekły antychryst, prześladował i tępił i miażdżył Izraela? Jaką oni zajęli postawę? Czy byli jego sługusami i wykonywali jego zlecenia? Czy sympatyzowali Żyda na szubienicę? Wieszali, tak jak powiedzmy malują to nasi niektórzy z uma zszedszy, ludzie na murach? A więc jaki jest stosunek ludzi, jaki był stosunek ludzi do Izraelitów? A więc za, jednym słowem, antysemityzm. I powiada, z powodu mojego ludu, z powodu mojego dziedzictwa będzie sądzony lud. Popatrzcie na to samo, jak brzmi to w ustach Pana Jezusa. Otwórzcie Ewangelię Mateusza, rozdział 25 i czytajmy, długi fragment. Wszyscy pewnie nieraz ten fragment czytaliście, od 31 wiersza do 46 wiersza. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały. A więc tu Jezus mówi o swoim przyjściu podczas Armagedonu, w asyście Kościoła, w asyście aniołów, przyjdzie w swojej chwale. Jego przyjście po oblubienicę, powiadają niektórzy, że praktycznie będzie nawet niezauważalne, bo oto zniknie miliony ludzi i to wszystko. Natomiast tu przyjdzie w swojej chwale, przyjdzie wraz z aniołami. Wiersz 32 powiada, i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody. A zatem zasiądzie na tronie wraz z tymi, którymi dano prawo sądu, to jest to samo, co mówił prorok Joel, i zgromadzone zostaną przed Nim wszystkie narody. I będzie odłączał, będzie jednych zaliczał do, jak powiada, do owiec, a drugich będzie zaliczał do kozłów. Kozłów skieruje na lewicę, a owce skieruje na prawicę. A więc będzie ten wyraźny rozdział. I teraz zapytajmy Pana Jezusa, kim są ci, których traktuje jak owce, a kim są ci, których traktuje jak kozły? Czytamy o tym dalej, od 35 wiersza, od 34 wiersza. Wtedy powie król tym po swojej prawicy, a więc tym owcom, a więc tym ludziom, których zaliczył do owiec. Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Co znaczy to królestwo? Za chwilę będę mówił, że chodzi tu o tysiącletnie królestwo. A więc tym po prawicy powie, teraz przejdziecie do królestwa, które zostało przygotowane od założenia świata. Chodzi o tysiącletnie królestwo, chodzi o milenium. A gdy ci ludzie będą się zastanawiać, dlaczego, co się stało, a Jezus wypowiada, albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, byłem przychodniem, a przyjęliście mnie, byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory, a odwiedzaliście mnie, byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy, Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym i nakarmiliśmy Cię, albo pragnącym i daliśmy Ci pić? A kiedy widzieliśmy Cię przychodniem i przyjęliśmy Cię, albo nagim i przyodzialiśmy Cię? I kiedy widzieliśmy Cię chorym albo w więzieniu i przychodziliśmy do Ciebie? Byli ci ludzie zdumieni, że oni Go przecież nigdy nie widzieli, a On mówi, że tak było. I teraz Jezus wyjaśnia, powiada, a król odpowiadając powie im, zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. A kimżeż? Kogo Jezus traktuje za swoich braci? Swój naród, z którego się wywodził. A to byli Izraelici. Chociaż powiedzmy niektóre kościoły usiłują dowieść za wszelką cenę, że Jezus nie miał braci, ale prawda jest, że Jezus miał i braci, i siostry. Miał i braci, i siostry, tak mówi Biblia, tak mówi Nowy Testament, tak mówi Boże Słowo. A zatem Jego bracia to Izraelici. To Juda, to Jakub, a zatem to są jego bracia. Tak jak my możemy powiedzieć, że bracia Polacy, tak on mógł mówić o swoich braciach, że są Izraelitami. I oto widzicie stosunek podczas straszliwego prześladowania w okresie wielkiego ucisku, a jednocześnie podczas bitwy Armagedon, gdy Żydzi będą prześladowani, gdy się będą chować po dziurach, po lochach, gdy nastanie prawdopodobnie jeszcze większe prześladowanie niż to, które miało miejsce, niektórzy ludzie będą z satysfakcją ich wydawać na śmierć. Już dzisiaj, jak mówiłem, rysują szubienice z gwiazdą Dawida albo Żydzi do gazu piszą po murach. Ale będą i tacy, którzy przyjdą im z pomocą, którzy przygarną, którzy przechowają, którzy podadzą szklankę zimnej wody, którzy z narażeniem swojego życia w związku z nienawiścią antychrysta będą przechowywać, będą zachowywać Izraelitów. I teraz, gdy... Ale będą i tacy, którzy, jak mówię, będą wydawać. I teraz, gdy nastanie sąd nad żywymi, ci, którzy taki mieli stosunek do Izraela, ci ludzie wejdą do tysiącletniego królestwa. Ci będą zaliczeni do owiec i zostaną skierowani do tysiącletniego królestwa. A co się stanie z tymi, którzy będą wydawać Izraelitów, nienawidzieć, prześladować, pisać bohomazy po murach? Co się stanie z tymi? 41 wiersz powiada, wtedy powie tym po lewicy, idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom. Zgotowany diabłu i jego aniołom. Już kiedyś wyjaśniałem. Bo często ludzie w swoim nierozsądku powiadają tak, albo zadają takie oto pytanie. Dlaczego Bóg jest tak niemiłosierny, że przygotował, stworzył piekło dla człowieka? Dlaczego Bóg jest tak niemiłosierny? Dlaczego Bóg stworzył piekło? Przecież Bóg jest niemiłosierny. I niektórzy inni z kolei odpowiadają, nie ma piekła, hulaj duszo, 3 dni świąt, nie ma piekła, nie musicie się niczego ma, nie musicie się niczym przyjmować, nie ma żadnego piekła. Ale Biblia powiada zupełnie inaczej. Biblia powiada, że jest coś takiego, miejsce takie jak piekło, jak miejsce przeklęte, miejsce przeklęte, ogień wieczny. Ale Biblia też powiada, że oryginalnie to miejsce było przygotowane dla diabła i jego zbuntowanych aniołów. Ale że ludzie, naśladując diabła, grzesząc, czyniąc to samo, co czynił on, jednocześnie sami się podpisują, że chcą właśnie tam razem z nim być poprzez grzech. A więc czyniąc grzech, stając się grzesznikami, sami sobie to miejsce wybierają. To miejsce nie jest dla ciebie. To miejsce nie jest dla mnie, to miejsce nie jest dla nas. To jest dla diabła i jego zbuntowanych aniołów. Ale kochany, jeśli ty nie chcesz żyć pobożnie, święcie, jeśli nie chcesz przyjąć Jezusa jako Zbawiciela, no to sam, że tak powiem, sobie to miejsce wybierasz. I do kogo możesz mieć pretensje? No do kogo możemy mieć pretensje, skoro sami sobie to miejsce wybraliśmy? Do siebie samych. I nie mów, że Bóg jest niemiłosierny. Bóg jest właśnie miłosierny, że zaspokaja twoje niegodziwe pragnienie, aby być tam, gdzie idziesz. Bo jakżeż inaczej, gdyby ci odmówił mieszkania w piekle, to wtedy byś mógł powiedzieć, że jest niemiłosierny. Ale skoro ci umożliwia, to znaczy, że spełnia twoje życzenie. No ale oryginalnie piekło, ogień piekielny nie był przygotowany dla człowieka. To jest przygotowany dla diabła i jego aniołów. To wynika wyraźnie z 41 wiersza. I widzicie, tam niektórzy ludzie poszli. Dlaczego? Dlatego, że postawą swoją się tego miejsca domagali. To, co robili, spowodowało, że na nic innego, do żadnego innego miejsca się nie nadawali. Wypełniali posługę antychrysta, a więc sługę szatana, i w związku z tym, skoro jemu służyli, jego wolę wypełniali, no to poszli tam, gdzie on jest. Poszli za swoim panem, poszli za swoim włodarzem. I widzicie, uznani zostali przez króla za przeklętych i oddelegowani do ognia wiecznego. A dlaczego? Wiersze następne wyjaśniają. Albowiem łaknąłem, a nie daliście mi jeść, pragnąłem, a nie daliście mi pić, byłem przychodnim, a nie przyjęliście mnie, i tak dalej, i tak dalej. A więc to wszystko, co robili tamci, zwani owcami, tego nie robili ci ludzie. I dlatego jest powiedziane, że zostali skierowani do ognia, i odejdą, wiesz, a kończy się ten fragment stwierdzeniem, i odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. A zatem nastąpi rozdział. W wyniku tego sądu jedni pójdą na kaźń wieczną, co jest równoznaczne z potępieniem, a inni wejdą do królestwa, tysiącletniego królestwa. A zatem to będzie pierwsze wydarzenie po zstąpieniu Jezusa Chrystusa, po odniesieniu zwycięstwa w bitwie Armagedon. A co będzie dalej? Musimy znowu o to zapytać Jana. I otwórzmy Apokalipsę, rozdział 20, i będziemy czytać dalszą część czwartego wiersza. W czwartym wierszu już sobie wyjaśniliśmy, co to znaczy. Widziałem trony i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu. To jest to pierwsze, co Jan widział. Czasem ludzie zadają pytanie, Dlaczego niektóre opisy w Apokalipsie są takie lakoniczne, krótkie? No, powiedzmy ten opis. I widziałem trony i dano prawo niektórym usiąść. Dlaczego tak krótko, a innym, powiedzmy, opisom jest poświęcone więcej? Odpowiedź jest prosta. Dlatego takie krótkie fragmenty, taki króciutki fragmencik, dlatego że w innych miejscach Biblii jest dość sporo miejsca, gdzie ten temat jest poruszany. A więc nie byłoby sensu po raz dziesiąty się powtarzać i dlatego jest tylko hasłowo. Natomiast tam te opisy, których w innych księgach nie znajdziemy, są w Apokalipsie bardziej rozbudowane. I jak widzieliście, o sądzie nad żywymi mówi Joel, o sądzie nad żywymi mówi Pan Jezus, także jest w Daniela napisane, także Izajasza proroka, ja tych wszystkich miejsc nie czytałem ze względu na czas i w związku z tym jest tu tylko zmianka, kiedy to będzie, że to będzie po zstąpieniu Jezusa, po bitwie Armagedon. A teraz czytamy następny fragment. Widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo Jezusie i głosili Słowo Boże oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją, ci ożyli i panowali z Chrystusem przez 1000 lat. A więc kolejnym wydarzeniem, które nastąpi, będzie tak zwane zmartwychwstanie świętych. Wiersz 5 powiada, inni umarli, nie ożyli, aż się dopełni 1000 lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu, nad nim druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez 1000 lat. Pewnie macie już trochę zamieszania w głowie, bo pewnie sobie pomyślicie, jest tu mowa o zmartwychwstaniu i jest tu powiedziane, że ci, którzy teraz zmartwychwstają, są błogosławieni. A przecież święci błogosławieni już raz, już zmartwychwstali. Kiedy? Podczas paruzji. A więc o jakich ludziach tu jest mowa? Jest tu wyraźnie powiedziane, o kim jest tu mowa. Jest tu mowa o tych, którzy zostali ścięci w pierwszym okresie wielkiego ucisku, myśmy o tym mówili, za składanie świadectwa i za głoszenie Słowa Bożego, a więc to są męczennicy pierwszego okresu wielkiego ucisku. Pamiętacie, a jeśli nie, to zajrzyjcie do swoich notatek. A druga grupa, która tutaj zmartwychwstaje, to są ci, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani jego posągowi. To są z kolei męczennicy drugiego okresu wielkiego ucisku, wtedy, gdy już Antychryst wybudował sobie świątynię, postawił posąg i oczekiwał, że wszyscy mu się zaczną kłaniać. Gdy tego nie uczynili, zostali za to ścięci. I oto Biblia powiada, że te dwie grupy ludzi i ci błogosławieni święci, którzy zostali zabici w pierwszym okresie wielkiego ucisku za świadectwo i za głoszenie słowa, zmartwychwstaną i zmartwychwstaną ci, którzy nie oddali pokłonu bestii, czyli antychrystowi. Oni teraz zmartwychwstaną. I w tym momencie chciałbym, bracia i siostry, chciałbym przez moment zastanowić się nad samym tematem, jakim jest zmartwychwstanie. Bo Biblia, jak zauważyliście, wspomina o różnych zmartwychwstaniach. I chciałbym to trochę uporządkować, bo sądzę, że niektórzy, przynajmniej niektórzy, może ci młodsi wierzą, nie rozumieją wszystkiego, bo czytają raz o jednym zmartwychwstaniu, o drugim zmartwychwstaniu, jeszcze o zmartwychwstaniu i mogą nie wszystko rozumieć. Dlatego chciałbym wyjaśnić teraz temat, jakim jest zmartwychwstanie. Jakim jest zmartwychwstanie? Gdy mówię o zmartwychwstaniu, kochani, to mam na myśli tylko tych, którzy zmartwychwstali, ale już nie umarli. Bo jak wiecie, Były przypadki i są przypadki, że ludzie pod wpływem mocy Bożej zmartwychwstają. Zmartwychwstał na przykład Łazarz, prawda? Zmartwychwstał Łazarz. Zmartwychwstał młodzieniec z Naim. Zmartwychwstało dziecko, nad którym modlił się Eliasz. Ale tak czy owak, w którymś momencie i Łazarz umarł, i to dziecko umarło, i młodzieniec z Naim umarł. A więc nie myślę o takim zmartwychwstaniu, które było jak gdyby zmartwychwstaniem czasowym. I najogólniej rzecz biorąc, można powiedzieć, że Biblia wspomina o dwóch zmartwychwstaniach. O dwóch zmartwychwstaniach. Z tym, że pierwsze zmartwychwstanie, skoro dwa, no to jest pierwsze i drugie. Z tym, że pierwsze zmartwychwstanie składa się jakby z trzech rozdziałów. A więc to pierwsze zmartwychwstanie ma jakby trzy akty, trzy odsłony. Trzy akty, trzy odsłony, trzy etapy. Oto one. W pierwszym etapie ten pierwsza odsłona pierwszego zmartwychwstania to jest zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego Biblia, gdy mówi o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, zawsze nazywa to zmartwychwstanie pierwiastkiem wszystkich zmartwychwstań. W pierwszym liście do Koryntian o tym czytamy. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, wiersz 20 i wiersz 23. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, wiersz 20 i wiersz 23. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem, a więc początkiem, pierwiastkiem, czymś pierwszym. Jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Wiersz 23. A każdy w swoim porządku, jako pierwszy Chrystus. A więc jeszcze raz, są dwa, najogólniej rzecz biorąc, są dwa zmartwychwstania w Biblii opisane. Z tym, że to pierwsze składa się z trzech części. Pierwszą częścią tego pierwszego zmartwychwstania jest zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Jest to pierwiastek, jest to początek, jest to pierwszy etap. Drugim etapem zmartwychwstania w tym pierwszym okresie, pierwszym zmartwychwstaniu, drugim etapem jest zmartwychwstanie Kościoła, oblubienicy. Teraz przychodzi nam z odpowiedzią dalej wiersz 23, który czytaliśmy z 15 rozdziału pierwszego listu do Koryntian. Czytam. A każdy w swoim porządku, jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. A więc jeszcze raz. Pierwszy, pierwiastek, Chrystus. On musi być we wszystkim jako pierwszy. On zmartwychwstaje jako pierwszy. Drugi akt, druga odsłona pierwszego zmartwychwstania to jest zmartwychwstanie Kościoła podczas paruzji. I wreszcie trzecia odsłona pierwszego zmartwychwstania to są właśnie ci święci, którzy zostali ścięci, o których czytaliśmy. A więc ci, którzy składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu. Choć nie jest to pierwsze zmartwychwstanie w tym sensie, że oni jako pierwsi zmartwychwstają, bo już jak mówiłem, zmartwychwstał Pan Jezus, zmartwychwstała oblubienica, a mimo to Biblia powiada błogosławiony, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. A zatem ich zmartwychwstanie jest jakby trzecią odsłoną pierwszego zmartwychwstania. Dalej, drugie zmartwychwstanie to będzie zmartwychwstanie, o którym będziemy mówić może następnym razem, może za dwa tygodnie, bo to drugie zmartwychwstanie jest opisane w 20 rozdziale w 20 rozdziale wierszu 13. W wierszu 13 jest napisane tak: i wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nim się znajdowali, i byli osądzeni każdy według uczynków swoich. To jest drugie zmartwychwstanie. Ale to drugie zmartwychwstanie jest zmartwychwstaniem po to, żeby stanąć przed wielkim, białym tronem i otrzymać, usłyszeć wyrok potępienia. Bo to są ludzie, o których będziemy mówić, którzy odrzucili łaskę zbawienia. I ci ludzie teraz staną przed wielkim, białym tronem, aby usłyszeć wyrok potępienia. Ci, którzy zmartwychwstaną w pierwszym zmartwychwstaniu, w tych dwóch odsłonach, to będą ludzie, którzy doznają życia wiecznego. Zresztą czytaliśmy o tym, że oni ożyli i oni są błogosławieni, i śmierć, już druga śmierć, nad tymi ludźmi panować nie będzie. A więc podsumujmy. Będą, generalnie rzecz biorąc, są dwa zmartwychwstania. Pierwsze składające się z trzech etapów, i ci, którzy zmartwychwstaną w tym pierwszym zmartwychwstaniu, nazwani są błogosławieni, ponieważ druga śmierć, czyli śmierć potępienia, wieczna śmierć, nad nimi panować nie będzie. I drugie zmartwychwstanie to jest zmartwychwstanie grzeszników, którzy zmartwychwstaną, aby stanąć przed wielkim białym tronem i usłyszeć wyrok potępienia. Aby usłyszeć wyrok potępienia, idźcie w ogień wieczny. A zatem drugim wydarzeniem po przyjściu Jezusa Chrystusa na ziemię, gdy Jego stopy staną na Górze Oliwnej, będzie zmartwychwstanie umarłych, ale powiedzmy sobie błogosławionych umarłych, świętych umarłych. Grzesznicy nadal będą leżeć, nadal będą czekać, aż do momentu, gdy wszystko się będzie kończyć i gdy ustawiony zostanie wielki, biały tron. A zatem, kochani, dzisiaj na tym zakończymy. Gdy się spotkamy, będziemy mówić o tysiącletnim królestwie. Będziemy mówić już o tysiącletnim królestwie, bo, jak już zaznaczyłem dzisiaj, ci ludzie, którzy stanęli przed sądem żywych i zostali zakwalifikowani do owiec, przeszli żywymi do tysiącletniego królestwa, i ci, którzy zmartwychwstali teraz, ci, którzy zmartwychwstali w pierwszym zmartwychwstaniu, także weszli do tysiącletniego królestwa. I będziemy mówić, co to znaczy tysiącletnie królestwo, jakie warunki będą panować w tysiącletnim królestwie. I być może powiemy sobie, co się wydarzy na koniec tysiącletniego królestwa. Co się wydarzy na koniec tysiącletniego królestwa? Wydarzy się rzecz nie do wyobrażenia. Nie chcę dzisiaj już o tym wspominać. Poczekajcie, będziemy o tym rozmawiać, będziemy o tym mówić. Ale jakże się cieszę, że jeszcze żyjemy w czasie łaski. Że jeszcze każdy, kto by wzywał imienia Pańskiego, zbawiony być może. Będzie zbawiony. Zanim przyjdą te straszliwe wydarzenia na świat, zanim ziemia będzie jęczyć na skutek straszliwych wydarzeń związanych z pojawieniem się Trójcy demonicznej, szatańskiej, diabolicznej, i zanim ziemia wypełni się cierpieniem i łzami, możemy dostąpić zbawienia. Możemy dostąpić zbawienia, gdy Chrystus przyjdzie po Kościół, możemy wraz z Kościołem być zabrani i uniknąć gehenny, jaka czekać będzie ludzi, którzy nie zostaną zabrani. Czy już jesteś pojednany z Bogiem? Czy już oddałeś swoje życie Jezusowi? czy też ciągle jeszcze jesteś na usługach grzechu, niewiary, bo niewiara jest grzechem, czy też ciągle jeszcze miotasz się po pustkowiu i manowcach tego świata. Rozważ, czy warto. Wezwij Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela. Oddaj Mu swoje życie. Powstańmy do modlitwy. Halleluja. Halleluja. Drogi Panie Jezu, my z całego serca pragniemy Ci wyrazić wdzięczność za to, że za każdego z nas zapłaciłeś cenę najwyższą. Ty nie oszczędzałeś siebie samego. Ty umarłeś na krzyżu Golgoty, aby każdemu stworzyć możliwość przebaczenia grzechów. Panie, dziękujemy Ci za to, żeśmy tej łaski doznali, żeśmy doznali przebaczenia naszych grzechów. Ale dzisiaj chcemy się modlić za tymi wszystkimi, którzy są jeszcze na tej sali i słuchali wykładu o tych dramatycznych wydarzeniach i być może zadrżało ich serce. Panie, aby Duch Święty pomógł im podjąć decyzję, aby się opamiętali, aby dzisiaj jeszcze oddali swoje życie Tobie, w te potężne ramiona, w tę potężną moc, przed którą drżą góry i rozpadają się skały. Panie, aby swoje życie złożyli w Twoje dzisiaj zbawiające ręce, aby kiedyś nie usłyszeli: idź precz ode mnie na wieczne zatracenie. Dobry Panie, dziękuję Ci za Twoją miłość. Dziękuję Ci za to, że tak nas umiłowałeś. Halleluja. Miejmy zamknięte oczy i pochylone głowy. Ja mam wewnętrzne takie przeświadczenie, że niektórzy, słysząc tych moich wykładów i dziś, i poprzednimi razy, są zatrwożeni w duchu. Trwożą się w duchu. Nie wiedzą, kim są. Nie mają pewności zbawienia. Nie mają pokoju wewnętrznego, słuchając tego, o czym mówię. A jeśli tak jest, to znaczy, że musisz się przybliżyć do Boga. Musisz prosić Pana, aby przebaczył Ci Twoją winę, Twój grzech. I wtedy, poznawszy Jezusa Chrystusa, będziesz miał pokój z Bogiem. Będziesz miał pokój z Bogiem. Piotr powiada: łaska i pokój niech się Wam rozmnożą przez poznanie Boga i Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Jeśli byś chciał się pozbyć swojego niepokoju, lęku przed tym, co się wydarzy, a jednocześnie nie znaleźć się w ogniu, który prędzej czy później ogarnie ten świat, to dzisiaj możesz oddać swoje życie Jezusowi, prosić o modlitwę. Miejmy zamknięte oczy i pochylone głowy. Czy ktoś tutaj na tej sali dzisiaj chciałby poprosić o taką modlitwę w związku z niepokojem, przed tymi wydarzeniami, które wkrótce zaczną ogarniać jak płomień, jak pożar tę ziemię? Czy jeszcze ktoś? Jeśli tak, bądźcie szczerzy, nie bójcie się, nie lękajcie się, nie wstydźcie się zarazem. Możecie podnieść rękę, będziemy się modlić. Pomodlimy się za tą jedną osobą, która się zgłosiła, wyraziła chęć, prośbę modlitwę. Panie, my przedkładamy Ci tę osobę. Nie wiemy, kim jest, nie wiemy, co przeżywa, nie wiemy, dlaczego niepokój napełnia jej serce. Panie, ale oto jako dzieci Twoje stawiamy się za tą osobą, prosząc Ciebie, abyś dał jej pokój, swój pokój. Taki pokój, jaki Ty tylko dać możesz. Ale Panie, ten pokój może być udziałem tylko tych, którzy mają czyste serce. Ty powiedziałeś, że błogosławieni czystego serca, albowiem oni Ciebie, Boże, oglądać będą. I o to prosimy, aby serce tej osoby, tej, która podniosła swoją rękę tu dzisiaj wieczorem, Panie, zostało oczyszczone w Twojej świętej krwi, aby była pojednana z Tobą. Boże, prosimy o to, aby jej imię zostało zapisane w księgach życia. Tak, Panie, aby jeszcze jedna dusza, jeden człowiek został wyratowany, przeniesiony z królestwa ciemności
do Królestwa Światłości. Tak błogosławimy więc tę osobę i niech pokój Twój wypełni jej serce. Amen.
Amen.